O kanadyjskiej parze ukrywającej płeć kilkumiesięcznego dziecka głośno było niedawno na forach internetowych. Katie Witterich i David Stocker postanowili w ten sposób zapewnić dziecku w przyszłości wolność wyboru, czy woli być chłopcem, czy dziewczynką. Nawet dziadkowie nie wiedzą, czy Storm jest wnuczkiem, czy wnuczką. Zdecydowaliśmy, że nie zdradzimy nikomu płci Storm, żeby nie narzucać mu i jej ograniczeń. Napisali rodzice w mailu do rodziny i przyjaciół zaraz po narodzinach dziecka. Swoich dwóch starszych synów, 5-letniego Jazza i 2-letniego Kio, Katie i David zachęcają, by sami wybierali, czy wolą nosić sukienki, czy spodenki. Starszy wybiera zwykle różowe, młodszy fioletowe stroje. Jazz chętnie plecie sobie warkoczyki, w ten sposób swobodnie wyrażając swoją osobowość. Wobec negatywnych opinii odnośnie do sposobu wychowania Storm, matka odcina się od forum. Nie rozumiem, dlaczego cały świat domaga się wiedzy, co jest między nóżkami mojego dziecka. To jakieś chorobliwe podglądactwo. Nie robimy z tego sekretu, po prostu płeć Storm to jego, jej i nasza prywatna sprawa. Naprawdę nie stać was na to, by pozwolić Storm zostać kim chce? Rodzice zwykle dokonują wyborów za dziecko. To odraża komentuje ojciec dzieci z zawodu nauczyciel. Stuckerowie nie wyjaśniają, z jakich pobudek wynika ich decyzja o sposobie wychowania trojga ich dzieci. Jest to klasyczny przykład ideologii gender, według której płeć ma wymiar jedynie kulturowy. Dziś mogę czuć się kobietą, a jutro mężczyzną, deklarują jej twórcy. Wybór należy tylko do mnie. No i ostatnie dwa tygodnie w Polsce to bezpardonowa propaganda ideologii gender. A z nami jest ksiądz profesor Paweł Bortkiewicz, szef Katedry Katolickiej Nauki Społecznej na Wydziale Teologicznym UAM w Poznaniu. Szczęść Boże, księże profesorze.
Szczęść Boże.
Księże profesorze, no jeżeli nawet ci rodzice w pierwszej kolejności mówią, zdecydowaliśmy się, że nie zdradzimy nikomu płci Storm, żeby nie narzucać mu jej ograniczeń, to już jest jakieś ograniczenie, no bo pierwsze będzie mu, czy pierwsze będzie jej?
Oczywiście, że jest to, ograniczenie. Przepraszam za uśmiech, ale słuchając tej historii czytanej przez ojca redaktora, pomyślałem sobie po raz kolejny w ostatnich dniach i tygodniach, że żałuję, że nie wybrałem jako specjalista w swoim życiu psychiatrii, bo wydaje mi się, że bez psychiatrii nie sposób podejść do złożoności współczesnego świata. Ale wracając już poważnie do problemu, oczywiście, że jest to tak czy inaczej ograniczenie, że sama ta decyzja, którą już rodzice podjęli, jest pewnym wyborem. I to nie jest tak, że człowiek staje w sytuacji absolutnej wolności kiedykolwiek. Także i w tym wypadku mamy do czynienia już z pewnym horyzontem ograniczającym, bo oni podjęli decyzję nieujawniania płci dziecka i oni podjęli decyzję, że dziecko rzekomo będzie wybierało sobie płeć w przyszłości.
Księże profesorze, ksiądz profesor wykłada katolicką naukę społeczną, etykę również w Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej na Wydziale Teologicznym UAM w Poznaniu. No i aż dziwię się, że do księdza przełożonego nie przyszedł jeszcze jakiś list z żądaniem usunięcia, tu cytat, karykatury autorytetu, no bo to, co ksiądz mówi, jest przecież karygodne, cytując chociażby jednego z posłów, bo rolą każdej uczelni jest kształtowanie światopoglądu, wrażliwości i sposobu postrzegania innych ludzi. Czego ksiądz profesor uczy młodzież i jakiej przyszłości dla młodzieży chciałby?
Przede wszystkim staram się, bo tak pojmuję misję uniwersytetu, że jest to misja w służbie prawdy i wartości. A zatem staram się rozpoznawać tę prawdę, traktuję prawdę, zwłaszcza prawdę o człowieku, która mnie interesuje od lat, traktuję ją jako pewną rzeczywistość do poznania, a nie do kreowania, więc ja próbuję odkrywać tę prawdę, a nie ją tworzyć. Natomiast właśnie uważam, że wszelkie tworzenie prawdy, tak zwanej prawdy, jest właśnie wyrazem ideologizacji. Chciałbym też, żeby właśnie moi studenci byli nade wszystko ludźmi racjonalnymi, to znaczy, żeby potrafili rozpoznać to, co jest naturą rzeczy, to, co jest właśnie istotą rzeczy. Swoje wykłady z etyki rozpoczynam zawsze od historii Sokratesa i od jego tego podstawowego postulatu poznaj samego siebie, zanim wygłosił drugi postulat troszcz się o siebie. A zatem nie sposób formułować jakichkolwiek dezyderatów, jakichkolwiek postulatów czy roszczeń, dopóki nie poznamy prawdy o człowieku, prawdy o sobie samym. wydaje mi się tak, wskakując od razu tutaj w tę sukienkę czy też krótkie spodenki gender, że to jest właśnie dokładne odwrócenie rzeczywistości, że ideologowie gender próbują narzucać pewne reguły gry, zupełnie ignorując elementarną prawdę o człowieku, który ma swoją naturę, który ma swoją tożsamość, który nie jest dowolnie kształtowanym produktem.
Księże profesorze, Akademicki Klub Obywatelski, który zabrał także głos w tej sprawie, do którego także ksiądz profesor należy, mówi o tym, że zgodnie z aktualnym stanem wiedzy transseksualizm nie oznacza radykalnej i dogłębnej zmiany płci, zwłaszcza na poziomie genetycznym. Więc no, pytanie jest też takie, jaka jest prawda o człowieku i jako o kobiecie i mężczyźnie?
Tak, no najpierw może krótki komentarz do tego stanowiska Akademickiego Klubu Obywatelskiego. Oczywiście, że wyrażamy tutaj no przekonanie, które jestem pewien, że jest odzwierciedleniem rzeczywistości. Mianowicie to, że człowiek w swojej płciowości jest strukturą złożoną. Oczywiście mamy pewne trzeciorzędne cechy płciowe zewnętrzne, które możemy zmienić. One czasem wykazują też pewne anomalie na skutek rozrostu niektórych hormonów i tak dalej, i tak dalej. Mamy cechy drugorzędne, mamy cechy pierwszorzędne. Płeć jest strukturą bardzo złożoną. Nie wystarczy zmienić zewnętrzne cechy płciowe, żeby można było mówić o zmianie płci, która jest ukonstytuowana w genach. I w związku z tym no twierdzenia bardzo buńczuczne, czy to niektórych osób mówiące o tym, że zmieniłem płeć, czy też niektórych sygnatariuszy listów mieniących się naukowcami, którzy właśnie zarzucają krytykom takich stanowisk, to znaczy tym, którzy mówią, nie można zmienić płci. Ci sygnatariusze, ci naukowcy mówią, ależ nie, to jest kłamstwo, oczywiście, że płeć można zmienić. No proszę mi podać chociaż jeden przypadek ewidentnej zmiany płci. Po prostu zmiany płci, bo to, że ja sobie nałożę perukę, czy też dokonam operacji plastycznych, to naprawdę nie oznacza zmiany płci. Natomiast warto też zauważyć to, że płeć jest właśnie wyrazem osoby człowieka, że my nie mówimy o płci w jakimś abstrakcyjnym oderwaniu od człowieka, tylko że płeć jest wyrazem człowieczeństwa, jest pewnym wyrazem konkretyzacji człowieczeństwa. To nadaje zróżnicowanie, to nadaje konkretyzację naszemu mówieniu o człowieku, to nadaje też piękno mówienia o człowieku, kiedy mówimy nie tylko człowiek, że to brzmi dumnie, ale wskazujemy na konkretnego mężczyznę, na konkretną kobietę i określamy jej cechy, określamy ich rolę i zadania wynikające właśnie z ich tożsamości. No i to jest może taki komentarz do tego ojca pytania dotyczącego tego, co wynika właśnie z tej tożsamości płci. Wynika konkretyzacja opisu człowieka jako mężczyzny i kobiety.
Piszecie także Państwo w liście, że o normie i anormalności nie decydują czynniki subiektywne jak orzeczenia instytucji międzynarodowych. I przypominacie Państwo w liście ako, że skreślenie homoseksualizmu z listy chorób przez Światową Organizację Zdrowia nie dokonało się na skutek badań naukowych, ale referendum przeprowadzonego wśród psychiatrów i psychologów i że jest to po prostu zwykłe naukowe oszustwo.
Oczywiście, że tak, no dotykamy tutaj jednej z najdziwniejszych moim zdaniem kart historii nauki XX wieku, słynnego raportu Kinseya z 1948 roku, raportu przeprowadzonego w bardzo zamierzony sposób, w bardzo celowy sposób, znaczy raportu dotyczącego badań seksualności Amerykanów. Kinsey przeprowadzał swoje badania, o czym dzisiaj wszyscy powszechnie wiedzą. Jestem przekonany, że także liderzy ruchów gejowskich wiedzą o tym doskonale, że Kinsey przeprowadzał swoje badania w dużej mierze wśród gejów mieszkających, znaczy nie mieszkających, ale przebywających w pubach San Francisco, że przeprowadzał te badania wśród osób uwięzionych za przestępstwa seksualne i odsiadujących tam kary. I że był to znaczący procent tych respondentów. Poza tym za te badania płacono. Tutaj nie ma po prostu nawet procenta standardów przeprowadzania badań psychospołecznych. Każdy po prostu człowiek, który cokolwiek wie na temat metodologii nauki, wie, że to jest po prostu ewidentne oszustwo, że to jest że to jest po prostu skandaliczna sprawa. Kinsey jednak opublikował te badania i one wstrząsnęły Ameryką, bo w sytuacji, w której okazało się, że znacząca część Amerykanów wykazuje tendencje homoseksualne, a przeważająca część wykazuje tendencje biseksualne. Kinsey zrobił taką słynną skalę od homo do heteroseksualności, w której jednak lwia część Amerykanów znalazła się w obszarze tak zwanej biseksualności, a więc wykazując preferencje w jedną i drugą stronę. Ten raport Kinseya wstrząsnął opinią i stał się doskonałą pożywką właśnie dla ideologów i polityków, aby za pomocą tego raportu manipulować w sprawach tak zwanej tolerancji, dyskryminacji i pokrewnych im jeszcze pojęć. W efekcie najpierw zmieniło sobie stanowisko Amerykańskie Towarzystwo Psychiatryczne, a w konsekwencji także Światowa Organizacja Zdrowia, eliminując, ale nie na zasadzie korekty tych badań, nie na zasadzie weryfikacji, nie na zasadzie rzetelnych badań, tylko na zasadzie referendum. Przepraszam, ale po prostu możemy sobie powiedzieć tak, no dzisiaj uznajemy na przykład pryszczycę za jakąś chorobę, ale na przykład powiedzmy przegłosujmy sobie to w tej chwili na antenie naszego radia, przegłosujmy sobie, czy uznajemy, być będziemy tę chorobę za chorobę jutro, czy uznamy ją za pewną normę obojnaczą. Jest stan niepryszczycy i jest stan pryszczycy. Uznajemy, że to są dwie normy obojnacze, żadna z nich nie jest anomalią. My możemy to przegłosować, podobnie jak możemy przegłosować, że od jutra 2 plus 2 równa się 5. Możemy to przegłosować, ale to nie zmienia obiektywnej rzeczywistości. A kto tego nie pojmuje, no to po prostu szczęść mu Boże.
Księży profesorze, transseksualizm należący do zaburzeń identyfikacji płciowej figuruje w międzynarodowej statystycznej klasyfikacji chorób i problemów zdrowotnych pod numerem F64. Tymczasem Parlament Europejski dąży do zmiany tej klasyfikacji. 29 września przyjął rezolucję wzywającą Światową Organizację Zdrowia do usunięcia transseksualizmu z międzynarodowej klasyfikacji chorób. Jak uzasadniali eurodeputowani, uznawanie tożsamości transpłciowej za zaburzenie psychiczne prowadzi do jej patologizacji. Księży profesorze, widzimy tu crescendo. Najpierw homoseksualizm, teraz transseksualizm. Widać, że to po prostu, jak dasz palec, to biorą całą rękę.
Tak, to jest działanie rzeczywiście bardzo konsekwentne. Dziwię się tym, którzy niekiedy właśnie w komentarzach mówią, to są zupełnie różne rzeczy. Czytałem gdzieś dzisiaj w komentarzach, wypowiedziach na forum internetowym właśnie pod tym naszym oświadczeniem, dlaczego właśnie łączymy te dwie sprawy. To są zupełnie różne historie. Oczywiście to są różne zaburzenia, ale sposób postępowania z nimi jest faktycznie bardzo konsekwentny. Natomiast myślę, że nie jest tutaj głównym zagrożeniem, w gruncie rzeczy, że tak może powiem, nie jest głównym zagrożeniem ani promocja homoseksualizmu, choć ona sama w sobie jest bulwersująca i ten agresywny homoseksualizm. Bo chcę tu bardzo wyraźnie powiedzieć, zgodnie z tym, co wszyscy doskonale wiemy, którzy jesteśmy w Kościele katolickim i którzy czytamy i znamy dokumenty Kościoła, że Kościół nie potępia homoseksualistów jako osób dotkniętych właśnie tą anomalią, natomiast zwraca uwagę w sposób krytyczny na homoseksualizm jako zjawisko, jako na pewną też ideologię. Natomiast osoby homoseksualne traktuje z należytą wrażliwością i delikatnością jako osoby potrzebujące pomocy. Problem w tym, że z tą pomocą trudno jest do nich dotrzeć, bo każdy gest pomocy traktowany jest jako dyskryminacja. To jest osobna historia. Natomiast rzecz jest w tym, że problemem nie jest sam homoseksualizm. Problemem nie jest transseksualizm. Problemem jest po prostu ta aberracja człowieka, to wykrzywianie koncepcji człowieka, która rzutuje w konsekwencji na wykrzywianie koncepcji rodziny, a w konsekwencji decyduje to o przyszłości ludzkości, dlatego że po prostu deformacja rodziny oznacza ostatecznie deformację czy zaprzeczenie przyszłości ludzkości. Bój toczy się naprawdę nie o pojęcia, nie o fanaberię takiego czy innego pana, który chce być panią, i chce być nazywany panią. Bój toczy się po prostu o przyszłość społeczeństwa, przyszłość narodu, o wizję świata, po prostu o wizję świata. Przyszłość świata idzie przez rodzinę. Jeżeli tego nie uzmysłowimy sobie prawdziwości i powagi tych słów Jana Pawła II, no to po prostu stajemy w sytuacji bardzo opłakanej.
Księże profesorze, Rzecznik Praw Obywatelskich zapowiedziała jakiś czas temu wystąpienie o uchwalenie prawa ułatwiającego zmianę płci i oświadczyła, że przewiduje przygotowanie projektu ustawy, która regulowałaby kompleksowo warunki i procedurę zmiany płci oraz późniejszą sytuację takiej osoby, jej rodziny, na przykład jej status wobec własnych dzieci, no bo kim ona jest w takim razie dla dziecka, czy jest mamusią, czy tatusiem, więc formalnie mogłaby zostać po prostu rodzicem. Do czasu wprowadzenia ustawy pani rzecznik chciałaby wprowadzić rozwiązanie minimum. I jakie to jest rozwiązanie minimum? By procedury zmiany płci nie przeprowadzać w drodze procesu sądowego, tak jak jest to obecnie, tylko przez sprostowanie aktu urodzenia w Urzędzie Stanu Cywilnego.
Bardzo, bardzo dziwi mnie to stanowisko i aż trudno mi uwierzyć, dlatego że znam panią rzecznik z jej niektórych wystąpień z dawnych lat i aż trudno mi po prostu pogodzić te zalecenia z tą moją wiedzą, która dotyczy jej osoby zmienionego czasu, że tak to ujmę. Natomiast odkładając na bok tutaj moje emocjonalne i prywatne oceny, no cóż powiedzieć, to jest sytuacja po prostu no kuriozalna, dlatego że zauważmy, że w gruncie rzeczy gdzieś nawet w tle tych orzeczeń wybrzmiewa problem psychiki tych ludzi. To jest sprawa, powiedziałbym, tutaj kluczowa. Oni mają pragnienie, oni mają świadomość, oni mają przekonanie, oni mają pewne właśnie zaburzenia psychiczne, które każą im uważać siebie za osoby uwięzione właśnie w obcym ciele. To wszystko można przyjąć za fakt, to wszystko można zrozumieć, tylko rodzi się pytanie, co w tej sytuacji należy leczyć, co w tej sytuacji należy zmieniać. Czy należy zmieniać tę otokę cielesną, czy należy zmieniać po prostu płeć, czy należy poddać tych ludzi odpowiedniej terapii. Oczywiście zdaję sobie sprawę z tego, że w tym momencie rzecznicy tych zmian powiedzą, ależ te osoby przechodzą badania psychiatryczne, które potwierdzają ich właśnie ogromną presję związaną z tym przebywaniem, z tym uwięzieniem w cudzym ciele. Ale to nie zmienia faktu, że no bądźmy po prostu racjonalni. To jest nadal problem psychiki i tutaj należałoby zmieniać psychikę, a nie po prostu zmieniać otoczkę cielesną. Przepraszam, ale nie chcę tutaj oczywiście ironizować, ale z drugiej strony no bądźmy racjonalni. Jeżeli ja się czuję w tej chwili źle gięciem, na przykład na wybiegu, bo akurat jestem w pobliżu jakiejś małej stadniny w tym momencie i chcę się poczułem się w tym momencie źle gięciem i odczuwam dyskomfort uwięzienia w moim ciele nie przypominającym źrebięcia, to chyba nikt nie będzie pakował mnie w tej chwili w ciało źrebięcia, tylko będzie raczej starał się wyleczyć mnie z tego kaprysu czy z tej fanaberii. Powtarzam, nie chcę ironizować, nie chcę bagatelizować problemu, tylko chcę zwrócić uwagę na złożoność właśnie struktury człowieka. Człowiek jest strukturą bardzo złożoną. Jest strukturą psychofizyczną. Konie. Ale właśnie weźmy to pod uwagę, całość tej struktury.
Konie jaki jest, każdy widzi, chciałoby się zacytować klasyka. Księże profesorze, no a gdybym ja na przykład wyszedł na ulicę, zaczął szczekać i przyprawił sobie ogon, to zawiozą mnie do psychiatryka czy do schroniska dla zwierząt?
No pytanie jest bardzo retoryczne, ja nie chciałem już używać tutaj porównania z tą formą transformacji jakiejś cielesnej czy seksualnej, ale no to jest bardzo, bardzo dobry przykład i myślę, że pytanie jest tak retoryczne, że ono nie wymaga odpowiedzi. Podejrzewam, na szczęście nie musielibyśmy ojca, jestem przekonany, że nie musielibyśmy ojca szukać w schronisku dla zwierząt.
Księże profesorze, obok tych wszystkich działań, o których już mówiliśmy, widać, że jest to cały pakiet działań. Przypomnijmy także ustawę antyklapsową, tak zwaną ustawę o przemocy w rodzinie, formalne przywrócenie pełnomocnika do spraw równego traktowania w randze ministra. Pani doktor inżynier Zofia Łapniewska, trenerka, aktywistka, wykładowca Gender Studies Uniwersytetu Jagiellońskiego i Warszawskiego, napisała w opracowaniu, które mówi o tej ideologii genderowej tak. Celem strategii gender mainstreaming jest dokonanie trwałej zmiany społecznej, której efektem byłyby przemiany w strukturze rodziny, w życiu społecznym, w praktyce działania instytucji, w organizacji pracy, etc. Aby tego dokonać, należy działać długofalowo, eliminując stereotypy dotyczące orientacje płci, które stanowią podstawę do dyskryminacji i uprzedzeń oraz zmieniając świadomość społeczną. Nic dodać, nic ująć. To się realizuje.
Rzeczywiście to się realizuje i powiedzmy sobie może jeszcze jeden akapit, jak sądzę, bardzo istotny tej całej historii. To jest po prostu reaktywacja i to bardzo brutalna, bardzo nachalna reaktywacja ideologii marksistowskiej. To może zabrzmi w tym momencie trochę dziwnie, czy oderwanie tej od całej tej dyskusji. Przecież mówimy o sprawach płci, mówimy o sprawach rodziny i tak dalej, i tak dalej. Ale wróćmy do źródeł. Wróćmy do tego, co mówią marksizm na temat człowieka. Człowiek jest produktem stosunków społeczno-ekonomicznych. Nie ma stałej natury człowieka. Nie ma czegoś takiego jak natura człowieka. Nie ma czegoś takiego jak istota osoby ludzkiej. Człowiek jest produktem stosunków społeczno-ekonomicznych. Zmieńmy te stosunki społeczno-ekonomiczne. Zmienimy wówczas istotę człowieka. Zmienimy samego człowieka. Taki był przecież nurt antropologii marksistowskiej. Taki był nurt socjologii marksistowskiej. To, co dzisiaj obserwujemy, jest dokładnie tym samym. Znowu człowieka definiuje się jako stosunki społeczno-kulturowe. Odbiera się człowiekowi jego tożsamość, odbiera się człowiekowi jego podmiotowość, jego niepowtarzalność. Człowiek jest tym produktem, zmieńmy ten produkt, będziemy człowiekiem dowolnie manipulować. Wiemy, że marksizm, który lansował rzekomo wyzwolenie człowieka, doprowadził do jego totalnego zniewolniczenia. I to, co dzisiaj się dzieje, jest, powiedziałbym, no nie bezprzykładnym, bo właśnie przykłady mieliśmy w niedawnej historii, ale to jest powtórka, to jest reaktywacja tego zniewolniczenia i uprzedmiotowienia człowieka. To jest coś, co urąga po prostu elementarnemu poczuciu godności osoby ludzkiej.
No i na uczelniach, w tym także uczelniach państwowych, powstają ośrodki genderowe, powstała także Rada Programowa Studium Podyplomowego Gender Studies. Radę tworzą m.in. obecna wicemarszałek Sejmu Wanda Nowicka, Magdalena Środa, Kazimiera Szczuka, Danuta Waniek, Barbara Labuda, a na uniwersytecie chociażby tu w pobliżu Mikołaja Kopernika w Toruniu działa międzywydziałowe Studenckie Koło Naukowe Gender. W statucie obok propagowania gender zapisana jest popularyzacja pozytywnego wizerunku feminizmu i środowiska LGBT. Ten międzynarodowy skrót odnosi się do lesbijek, gejów, osób biseksualnych oraz osób transgenderycznych jako całości. Księże profesorze, wchodzą jednak do uczelni tego typu tendencje. Tworzy się kadry, trenerów, po prostu tych, którzy będą zmieniali świadomość w kontekście ataku na profesor Pawłowicz i mówienie o roli Uniwersytetu Szkoły Wyższej w kształtowaniu świadomości młodego człowieka, to właśnie oni to robią, przeciwko czemu protestują.
Dokładnie tak, więc mamy w ogóle do czynienia właśnie w ostatnich dosłownie dniach z bardzo przeciwną sytuacją. My, którzy mówimy, że Ziemia jest okrągła, my, którzy mówimy, że 2 plus 2 równa się 4, jesteśmy nazywani przez owych 40, przez tę grupę 40, jesteśmy nazywani przez panią minister Kudrycką w jej ostatnim publicystycznym pisemku. Jesteśmy nazywani właśnie ludźmi płaskiej ziemi, ludźmi niedouczonymi, nie potrafiącymi rachować. Natomiast właśnie ta druga strona, która twierdzi, że 2 plus 2 jest 5, że ziemia jest płaska, twierdzi, że to są podstawy naukowe, że to jest ścisła nauka, że to jest uprawianie nauki wysokich lotów. Twierdzenie, że Ziemia jest okrągła, twierdzenie, że 2 plus 2 jest 4, natomiast jest po prostu, okazuje się, ideologizacją i szerzeniem nienaukowego światopoglądu na uczelniach. Stanęliśmy więc w obliczu jakiejś totalnej rzeczywistości, jakiejś antymaterii, antyświata, antyrozumu. To jest rzecz, która domaga się po prostu radykalnego zaprotestowania, bo niedługo rzeczywiście będziemy musieli udowadniać, że nie jesteśmy wielbłądami, okazując, mimo że zlikwidowano paszporty, czy zlikwidowano przynajmniej paszporty tutaj w obrębie Unii Europejskiej, będziemy musieli okazywać się przed właśnie jakimiś funkcjonariuszami ideologii gender, że nie jesteśmy właśnie wielbłądami, że nie jesteśmy dziewczętami, czy nie jesteśmy biseksualistami, będziemy musieli się tłumaczyć z naszej normalności. To jest rzecz, która naprawdę woła o alarm, woła o jakąś konsolidację ludzi, niezależnie nawet od ich przekonań religijnych czy aksjologicznych, ale tych wszystkich, którzy uznają po prostu obiektywną rzeczywistość, którzy uznają powagę rozumu. Bądźmy po prostu racjonalni, bądźmy tymi, którzy mają odwagę sprzeciwić się bełkotliwemu językowi nowomowy, która próbuje przekształcać całkowicie naszą rzeczywistość.
Ja bowiem trochę przewrotnie, wie ksiądz profesor, ja się nawet w pewnym sensie cieszę, że osoba o dzisiejszym nazwisku Grodzka została kandydatką na wicemarszałka, bo to pokazuje, jak kłamali tydzień wcześniej w debacie o związkach partnerskich, że tu nie chodzi o zrównanie z małżeństwem, że tu nie chodzi o promocję homozwiązków, że tu nie chodzi o adopcję dzieci przez gejów. Po prostu w nominacji osoby o nazwisku Grodzka wyszły na jaw, powiem ewangelicznie, zamysły serc wielu. Najpierw ta osoba została wprowadzona do Sejmu, później wprowadzona do różnych komisji, dostała fotel wiceprzewodniczącego Komisji Kultury i Środków Przekazu, czyli współtworzy ten ład medialny w Polsce, a teraz ma być wicemarszałkiem, ma reprezentować polski parlament, zastępować drugą osobę w państwie, spotykać się z delegacjami także zagranicznymi, udzielać głosu posłom na mównicy i to pokazuje to zdobywanie przyczółków, oswajanie, wyrywanie kolejnego przyczółka. To, co mówiłem, daj palec, wezmą całą rękę. I moje pytanie, panie księże profesorze, czy radykalna feministka, bo nie zapominajmy, że taką jest Wanda Nowicka, już się zużyła, czy wchodzimy w nowy etap rewolucji genderowej, gdy proponuje się na wicemarszałka Sejmu osobę o zmienionym nazwisku Grodzka?
Jestem przekonany, że jest to działanie bezwzględnie celowe i tutaj nie ma co do tego wątpliwości, że to jest działanie celowe. Być może. Scenariuszy może być kilka. Może być nawet taki scenariusz, że właśnie jeżeli powiedzmy Sejm odrzuci kandydaturę osoby o aktualnie nazywającej się Anna Grodzka, odrzuci właśnie z tej kandydatury, to nagle może się pokazać właśnie, że w ten sposób zatęskniliśmy za panią Wandą Nowicką i jej poglądami, jej właśnie ideologią. No po prostu może być sytuacja taka, że z dwojga złego możecie teraz wybrać tak zwane mniejsze zło. Tak czy inaczej jest to na pewno wprowadzanie właśnie w bardzo, tak jak ojciec kapitalnie podkreślił, jest to wprowadzanie w najwyższe urzędy państwowe osób, które są produktami ideologii i to ideologii w najbardziej wulgarnym tego wymiarze, bo przepraszam, ale naprawdę nie znajduję tutaj słów jakiegoś usprawiedliwienia dla tego typu ideologii, które dokonują radykalnej manipulacji poniżenia godności człowieka. Wprowadzanie tych osób na piedestał życia politycznego faktycznie zaczyna określać standardy naszej polityki. Możemy się właśnie znowu przekonywać po raz kolejny, że troską niektórych elit politycznych nie jest absolutnie troska ani o dobro wspólne, ani nawet o elementarne elementy tego dobra wspólnego, tylko troską jest tutaj destrukcja, radykalne zniszczenie porządku i ładu społecznego.
Pokazując jakby też absurdalność tej sytuacji, pół żartem, pół serio, można zapytać, od kiedy liczy się życiorys osoby, na przykład mężczyzny, który chce być kobietą? No weźmy przypadek osoby o aktualnym nazwisku Grodzka. Lewacy mówią, że po chirurgicznym zabiegu taka osoba rodzi się na nowo, czyli w przypadku kandydata na wicemarszałka urodził się on w 2010 roku, zatem jest
Nie spełnia konstytucyjnego wieku pełnoletniego ani kandydowania.
Bo jest trzyletnią dziewczynką. I może dlatego Palikot nazywa Annę Grodzką Anką, a nie Anną. Albo co
mogę mówić Anusiu jeszcze nawet, tak cieplej.
Co z ewentualnymi zobowiązaniami na przykład z poprzedniego życia?
Powinien wnosić ją też na rękach, tylko nie wiem, czy by nie przedźwignął się, dlatego że chyba Ania jest dorosłą dziewczynką, z tego co słyszałem.
No właśnie, więc tych takich pytań, no pół żartem, pół serio, ale pokazujących pewną absurdalność tego tematu jest znacznie więcej.
Tak, jeszcze przepraszam, no można też zapytać się syna pana Bęgowskiego. Można się zapytać o to właśnie, kim dla niego jest w tej chwili wspomniana tutaj osoba o nazwisku Anna Grodzka. Czy jest to jego ojciec, czy jest to jego matka? No jeżeli jest to jego matka, to jest pytanie, gdzie jest jego ojciec, prawda? Jeżeli on ma dwie matki, no to w tej sytuacji jest to przypadek nie tylko kwalifikujący się do Księgi Guinnessa, ale jest to przypadek, który w ogóle wymagałby jakiejś zmiany, to byłby nowy przewrót kopernikański w zakresie biologii. To tutaj kwestie powiedzmy Darwina czy czy odkryć Watsona, Cricka i Watsona w zakresie DNA zupełnie wymiękają, mówiąc językiem młodzieżowym, bo mamy do czynienia z sytuacją jakiegoś poczęcia przeciwnego. Naprawdę tutaj stajemy w obliczu sytuacji, które są na pograniczu po prostu ironii i absurdu. I dlatego też nie sposób, że tak powiem, mówić o tym w sposób jednoznacznie parlamentarny, jakby chcieli niektórzy właśnie z chociażby z oponentów pani profesor Pawłowicz, ponieważ samo pojawienie się fizyczne osób, które wywołują tę dyskusję, jest dla mnie urąganiem. I wywołuje już po prostu, samo pojawienie się tych osób jest dla mnie sformułowaniem nieparlamentarnym całego problemu.
Ostrzegamy, realizacja teorii gender rozchwieje tożsamość człowieka. Bardzo dziękuję za rozmowę. Ksiądz profesor Paweł Bortkiewicz był naszym gościem. Dziękuję raz jeszcze.
Dziękuję bardzo serdecznie.
I proszę Państwa, ta rozmowa kończy wydanie Aktualności Dnia, ale jeszcze, ponieważ pewnie dojdzie do głosowania w Sejmie nad kandydatem Rufo Palikota na wicemarszałka Sejmu, to chciałbym Państwu też króciutko na zakończenie powiedzieć, że Anna Grodzka w mainstreamowych mediach jest przedstawiana jako niezwykle wrażliwa, delikatna osoba, która dzielnie pokonuje kolejne zakręty swojego życia, ale do ciekawych dokumentów służb specjalnych PRL dotarła Gazeta Polska, gdzie wyłania się zupełnie inny obraz tej osoby. Krzysztof Bogdan Bęgowski urodził się 16 marca 1954 roku w podwarszawskim Otwocku jako jedyny syn Kazimiery i Józefa, żołnierza zawodowego Ludowego Wojska Polskiego w stopniu pułkownika. Krzysztof studiował na Uniwersytecie Warszawskim, gdzie ukończył Wydział Psychologii, specjalizacja psychologia kliniczna. Dokumenty służb specjalnych PRL-u pokazują karierę partyjną, którą zaczął będąc jeszcze studentem. Na 5. roku psychologii w 1982 roku, trwał wówczas stan wojenny, był już członkiem egzekutywy podstawowej organizacji partyjnej Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej, pracownikiem Rady Okręgowej Socjalistycznego Związku Studentów Polskich, gdzie był jednocześnie członkiem Komitetu Wykonawczego do spraw pracy politycznej, a później do spraw szkoleń. Bardzo dużo tego. We wrześniu 1982 roku Krzysztof Bęgowski został skierowany do Szkoły Podchorążych Rezerwy w Łodzi, gdzie odbywały się szkolenia polityczne. Po długotrwałym przeszkoleniu wojskowym, taka informacja znajduje się w kwestionariuszu paszportowym Bęgowskiego z 1986 roku, został dyrektorem Alma Pressu wydawnictwa ZSP, założonego w 1984 roku przez Jarosława Pachowskiego, członka PZPR, syna ambasadora PRL-u, na placówkach w Brukseli, Paryżu, Sztokholmie i w Kambodży. Władze partyjne miały do niego najwyższe zaufanie. Co ciekawe, na dokumentach wyjazdowych Krzysztofa Bęgowskiego Ministerstwo Spraw Wewnętrznych odnotowało, że, cytat, wpis w książeczce wojskowej nie wymaga dalszych wyjaśnień. Koniec cytatu. Co oznaczało, że za osobę wyjeżdżającą gwarancje brały wojskowe służby specjalne PRL-u. Krzysztof Bęgowski posługiwał się paszportem uprawniającym do wielokrotnego przekraczania granicy, na który w czasach PRL-u mogli liczyć tylko ludzie władzy. Wśród znajomych Krzysztofa Bęgowskiego z lat 80. można znaleźć nazwisko Aleksandra Kwaśniewskiego, Marka Siwca, Jarosława Pachowskiego, Stanisława Cioska, Włodzimierza Czarzastego, Sławomira Cytryckiego, Ryszarda Kalisza czy Wiesława Kaczmarka. Koniec lat 80. był dla Krzysztofa Bęgowskiego czasem kariery biznesowej i partyjnej. Był członkiem PZPR, a po zmianach ustrojowych SDRP i SLD. Jednocześnie prężnie działał w biznesie, w spółkach obok Krzysztofa Bęgowskiego można znaleźć ludzi powiązanych z wojskowymi i cywilnymi służbami specjalnymi PRL-u, głównie z Departamentem Pierwszym MSW, czyli wywiadem. Według oficjalnych informacji Krzysztof Bęgowski operację zmiany płci przeszedł w Bangkoku. Proces zmiany płci miał się zakończyć w 2010 roku. Krzysztof Bęgowski, podobnie jak wielu innych znanych byłych działaczy Związku Studentów Polskich, należał do Stowarzyszenia Ordynacka. Teraz już jako Anna Grodzka nadal jest w stowarzyszeniu, m.in. obok Włodzimierza Cimoszewicza, Marka Belki czy Andrzeja Rozenka. W 2010 roku przy ogromnym wsparciu prorządowych mediów Anna Grodzka została posłem Sejmu siódmej kadencji, wystartowała z listy partii Janusza Palikota z okręgu krakowskiego. W partii Janusza Palikota zajmuje wysoką pozycję, jest wiceprezesem klubu parlamentarnego ruchu Palikota, wiceprzewodniczącą Komisji Kultury i Środków Masowego Przekazu, Obozu, członkiem Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka oraz wiceprzewodniczącą parlamentarnej grupy kobiet. Należy także do Parlamentarnego Zespołu na Rzecz Tybetu oraz Polsko-Izraelskiej Grupy Parlamentarnej. Szefową biura, jak czytam w Gazecie Polskiej, szefową biura Anny Grodzkiej jest Stanisława Fedorowicz-Podobińska. Podobnie jak jej pracodawczyni jest związana z krytyką polityczną. Warto podkreślić, że środowisko krytyki politycznej miało bardzo duży wpływ na publiczną promocję Grodzkiej, która faktycznie zaczęła się w 2009 roku. Z kolei wśród asystentów społecznych Anny Grodzkiej jest m.in. Mariusz Wojciechowski, pracownik Agencji Ochrony EcoTrade, we władzach której zasiadali m.in. były minister spraw wewnętrznych w rządzie SLD Zbigniew Sobotka oraz Andrzej Piłat, były minister infrastruktury także w rządzie Leszka Millera. Wśród interpelacji poselskich Anny Grodzkiej duża część dotyczy leków i preparatów farmaceutycznych. Nie ma w tym nic dziwnego, biorąc pod uwagę fakt, że Stanisława Fedorowicz-Podobińska, dyrektor biura poselskiego, z wykształcenia jest farmaceutką, a przed objęciem obecnej funkcji pracowała w Bristol Myers Squibb, firmie biofarmaceutycznej. Anna Grodzka niedawno wniosła projekt ustawy o uzgodnieniu płci, według której do urzędowej zmiany płci wystarczy, uwaga, oświadczenie danej osoby. Komentatorzy polityczni nie mają wątpliwości, że ruch Palikota w zamysłach miał być początkiem nowej lewicy. Z Januszem Palikotem zaprzyjaźniony jest nie tylko prezydent Bronisław Komorowski, ale także Adam Michnik i były prezydent Aleksander Kwaśniewski, sąsiedzi z Alei Przyjaciół. W budowie nowego ruchu istotnym elementem jest właśnie Anna Grodzka.